Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry, witam serdecznie z zupełnie nowego miejsca. To znaczy, miejsce jest stare i nawet prawie zabytkowe chyba. Do Studzienki 9, taka piwnica z takim czymś. Ale od ubiegłego piątku, jaki to był dzień?
11 marca,
podpowiada Marzena Wojciechowska-Orszulak. Tutaj mieści się kolejna gdańska otwarta pracownia. 13, z tego co wiem. Ale tak blisko radia
szczęśliwa.
I szczęśliwa, i teatralno-filmowa, i była inauguracja, o czym opowiemy, i opowiemy o tym, co tu się będzie działo, za sprawą prowadzących pracownię Marzeny Wojciechowskiej-Orszulak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jana Orszulaka.
Dzień dobry.
Czyli już wiemy, że będzie teatralnie, będzie filmowo, a mogę poprosić jeszcze, może sami panowie się przedstawcie, dobrze?
Dzień dobry państwu, Maciej Leonowicz jestem.
Dzień dobry, Michel Duserwo.
Spotykaliśmy się już przy okazji projektów teatralnych, ale teraz powiedzmy o tej pracowni, może najpierw jednak o miejscu, co? Bo to jest po pierwsze bardzo blisko radia i w ogóle do Studzienki 9, tylko trzeba uważnie patrzeć, bo to nie przy samej ulicy, tylko tak trochę w głębi. No i w piwnicy, co to jest?
To taka w zasadzie suterena. Sam budynek jest 1900 roku, więc też to robi wrażenie, przynajmniej na mnie. No i jest to po prostu rzeczywiście taka suterena, rodzaj piwniczki, którą własnymi rękoma wymalowaliśmy, odświeżyliśmy jak tylko się dało. Też udało nam się pozyskać krzesła dla widowni i już w związku z tym 11 marca otworzyliśmy w wielki sposób tę zupełnie maleńką pracownię. Dlaczego wielki? Dlatego, że bardzo był miły nastrój i aktorzy byli pod wrażeniem, że mamy wreszcie coś swojego, że ta Teatroterapia Gdańsk ma wreszcie jakąś swoją siedzibę i gdzieś w tych duszach było naprawdę bardzo wysoko i też widownia okazała się wyjątkowa, bo prawie każdy chciał opowiadać historie playbackowe, więc tak może tylko powiem pokrótce, że zaczęliśmy etiudami takiego teatru performatywnego, bo też tutaj byli aktorzy teatru, czyli Teatru Akademii Sztuk Pięknych. Później mieliśmy taką część, gdzie czytaliśmy utwory młodych poetek ukraińskich i poetów w tłumaczeniu Anety Kamińskiej i to były utwory mówiące o wojnie, bardzo piękne, bardzo ciekawe. I następnie oczywiście nasza specjalność, rzadkość w Polsce, bo jesteśmy według moich obliczeń chyba tylko trzecim teatrem, który ten playback czyni, czyli widownia po już tej części takiej wprowadzającej, powiedziałabym, rozgrzewającej serca, widownia opowiadała historię, a aktorzy je dzielnie odgrywali, stosując pewne zasady impro, ale jednak techniki są w teatrze playback inne niż w samym takim typowym impro.
Panowie byliście na tym otwarciu?
Tak.
Oczywiście.
Działa się magia. Magia w kamernym miejscu, ciemnym, tylko światło reflektorów było. Ludzie dookoła ściany usiedli i tak na to patrzyli, na ten wyraz artystyczny, który już się tutaj krzewi.
A jakie to były historie, może pan pamięta?
Dużo było takich w sumie historii z dzieciństwa, zabawnych. Właściwie była może tylko jedna albo z dwie historie takie poważniejsze, więc głównie stosowaliśmy metodę opery. To jest tak po prostu, że się śpiewa dużo, jest zabawnie, ludzie się śmieją. Komediowo. Natomiast była jedna historia o kotach emigrujących z Ukrainy w rejony przygraniczne polskie. I druga była taka poważniejsza historia, to bodajże o kradzieży auta dziadkowi jednej z osób na widowni. I było...
Za serce chwyciła ta historia. Ale na szczęście przestępców zatrzymał konar na jezdni. Nie pojechali dalej, nie mogli.
Czyli natura pomogła, natomiast wzruszająca była zupełnie ta historia, o której Michał przed chwileczką wspomniał, o tych kotach, które według tych pań, które przyjęły te koty, mieszkających pań w Bieszczadach, one zwędrowały około 12 kilometrów, żeby dotrzeć i dotarły właśnie, i jakie one mają niesamowite wyczucie, bo dotarły do pani, która jest przyjemnością karmi i ma tą zgraję, dwudziestkę tych kociaków i po prostu wynosi to jedzenie i jakoś próbuje je przyjąć. więc trafiły w dobre ręce, mają chyba niezwykły instynkt po prostu zachowawczy.
No wiem też, że Dmytro Poeta tu grał, tak? Był.
Tak, byliśmy bardzo wdzięczni, że mimo, że pochodzi z Kijowa i tam zostali jego rodzice, mimo, że naprawdę widać było po jego twarzy, że jest no, niesamowicie zmartwiony, zgodził się zagrać z nami, jest z nami zaprzyjaźniony, zakolegowany i bez tej jego muzyki nie byłoby tej magii. Teatr Playback potrzebuje absolutnie takiej odsłony też muzycznej i takiej części muzycznej. Czasami się nawet wręcz śmiejemy, że tak naprawdę my jesteśmy dodatkiem do niego, bo on tak pięknie, z takim niesamowitym wyczuciem też, on jakby czuje sekundę wcześniej, co my chcemy zagrać i on doskonale zaczyna kombinować te tysiące różnych melodii, dźwięków. Także było po prostu pięknie, także ze względu właśnie na jego udział.
Ja niestety ze względów zdrowotnych nie dotarłem na otwarcie, natomiast planujemy tutaj wspólnie, już tak od początku zaplanowaliśmy, żeby podzielić te otwarcia, ponieważ jest dwójka założycieli, dwójka współwłaścicieli, żeby podzielić sobie te otwarcia właśnie na tą jedną bardziej teatroterapeutyczną, teatru performatywnego, na tą drugą bardziej filmową lub też teatru normatywnego. Także w najbliższym czasie, wydaje mi się, że w kwietniu będzie drugie otwarcie, które będzie właśnie skupione na tym drugim aspekcie, na tej drugiej sferze.
To przyjrzyjmy się jeszcze temu miejscu raz, jakie ono daje możliwości. Jest bardzo kameralne, prawda?
Bardzo kameralne i to rzeczywiście wpływa na nastrój, przede wszystkim przy opowiadaniu historii. Ludzie się tak rozbudzili, tak poczuli się jak w domu i byli otwarci dzięki temu. Historie mogłyby się sypać, tak jak to zazwyczaj się dzieje przy ognisku domowym. Tylko że zamiast tego ognia żywego, prawdziwego, palącego, to ludzie, aktorzy, oni są tym właśnie ogniem dla nich.
Jeżeli chodzi o tą przestrzeń, oczywiście wolałabym, żeby to była przestrzeń większa, ale ja tworzyłam już teatr w tak przeróżnych warunkach. Oczywiście bywały też sceny profesjonalne, mieliśmy do nich dostęp, szczególnie z okazji jakichś festiwali, ale moim zdaniem taka przestrzeń wystarcza. Jeżeli mogę tutaj zmieścić około 30 widzów, to jest to już jakby miejsce, gdzie może się dziać, gdzie możemy, i aktorzy całkiem mają sporo przy tym przestrzeni do grania. Zastanawiałam się, jaki zrobić układ krzeseł, czy tradycyjny, czy tak właśnie naokoło, ale zwyciężyło to, żeby aktorzy mieli cały środek dla siebie i mogli do tych ludzi zwracać się wprost, żeby oni nie siedzieli rząd za rzędem, tylko właśnie, żeby była ta możliwość dotarcia do każdej osoby. Jedna z naszych aktorek, Anita Pach, wymyśliła taką piękną etiudę, że w pewnym momencie, kiedy już ona, myślę, że tak myśląc o tej etiudzie, poczuła, że nie zawsze są potrzebne słowa. Ona po prostu z takim wyjątkowym ciepłem i serdecznością podchodziła do każdego człowieka, nie pominęła nikogo i w taki bardzo przejmujący i długi sposób, braterski, piękny, się przytulała. Odziana w taką czerwoną chustę i to było coś takiego wyjątkowego. Ta magia, o której wspomniałaś, Macieju, to dla mnie była w tym momencie największa chyba.
No w ogóle przyszło nam się teraz spotykać w takich czasach, kiedy takie gesty są powszechne i bezcenne, prawda? Ja parę dni temu w czasie wywiadu miałam taki moment, że jedna z pań z Białorusi się popłakała, druga pani z Ukrainy zaczęła ją przytulać. I po prostu to są takie w tej chwili no, częste sytuacje. I tak patrzę na Jana Orszulaka, który pracuje z młodzieżą. Zdarzyło się już panu z nimi pracować w tym czasie, coś przygotowywać, spotykać? Mamy jakieś pojęcie o tym, jak oni na to reagują, czy w ogóle co się dzieje?
Z pewnością wszyscy są zestresowani, czy to licealiści, z którymi współpracuję, czy studenci. Licealiści, nawet wczoraj jeden licealista na komunikatorze, na Facebooku pisał do mnie, że być może zmienimy temat sztuki, którą teraz robimy z pierwszym liceum, właśnie na bardziej temat, powiedzmy, zakrawający o wojnę na Ukrainie. Natomiast uważam, że jest troszeczkę za wcześnie. Za wcześnie te blizny są świeże dla tych ludzi, a powinno być to kierowane w szczególności dla tych ludzi. Poza tym nie mamy jeszcze pojęcia o tym, jak się na ten temat wypowiedzieć. Według mnie to nie jest jeszcze ten czas, natomiast ci ludzie to bardzo przeżywają. Zdarza się, że na zajęciach bardzo o tym szeroko mówią, w przerwach i tak dalej. Myślę, że każdy chce pomóc jak może, tylko musimy zrobić to mądrze. dobrze na pewno i trzeba to robić mądrze, bo nie wszystko da się na razie zrobić, tak mi się wydaje.
Ale jednak spotkanie w ogóle, a spotkanie w teatrze w sposób specjalny chyba, czy przy jakichś działaniach artystycznych może pomóc, prawda? Pytam doktor i specjalistkę od arteterapii. Jak to jest? Czy w ogóle na przykład to doświadczenie, zakładam, że dla ciebie też szokujące, w jakiś sposób zmieniło twoje myślenie o arteterapii, czy stworzyło jakieś nowe potrzeby?
Tak jak Janek mówi, my w tej chwili musimy chyba odrobinę zrobić mały krok do tyłu, żeby patrzeć bardziej takim okiem na to, też w jakiś sposób sumujący, myślący o tym, w ten sposób przełożenia na jakby artyzm jest też istotne, jakieś artystyczne, rzeczywiście, żeby zadziało się coś artystycznego, potrzebny jest ten oddech. Ale ja powiem tak, my mieliśmy przygotowaną tutaj na to otwarcie taką szaleńczą, prawie w stylu jakimś witkacowskim, bajkę Grimma dla dorosłych o chłopcu, który ruszył w świat, żeby poznać strach. Szalona komedia, ale właśnie poczuliśmy z aktorami, rozmawiamy dużo, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zaangażowani w taką pomoc bezpośrednią i jakby nie mamy serca w tej chwili grać takich szalonych komediowo rzeczy. I stąd pomysł, żeby to jednak były etiudy, te wszystkie etiudy nawiązywały też do tego, co się dzieje w tej chwili z aktorami, jak oni się czują, jak się odnoszą do tej sytuacji. I też jedna właśnie z aktorek, Agata Andrzejczuk, znalazła te piękne teksty ukraińskie i dlatego mogliśmy tutaj, i zmieniliśmy tą koncepcję dosłownie w ciągu jednego tygodnia. Mhm. Jeszcze przyjdzie czas na Grimma, jeszcze przyjdzie czas na komedię. No i myślę, że w ogóle też to będzie takie chyba miejsce, które będzie odbierało to, co się też dzieje. Chciałabym taką grupę stworzyć, czy taki jakiś program, który pomagałby bezpośrednio na przykład czy młodzieży ukraińskiej, czy rodzinom. Być może taki program się uda też stworzyć, żebyśmy byli otwarci na to, co się dzieje i żeby ci aktorzy już swoją wiedzą, bo to już są zaawansowane osoby, mogły też służyć, nie tylko ja czy Janek. Mhm.
No, jeszcze dużo czasu na pewno przed nami na różne tego rodzaju działania.
Właśnie mi się podobało to, że wzięliśmy sobie te teksty poetek i poetów ukraińskich z okresu tej bodajże pomarańczowej rewolucji, Majdanu, które się jak okazały na nowo bardzo aktualne i jakby nie baliśmy się tego wyzwania, że to jest gorący temat i że potrzebujemy jakiegoś dystansu, tylko że właśnie weszliśmy w to z etiudami również. Każda z etiud praktycznie dotyczyła aktualnego stanu geopolitycznego i jakby tej całej egzystencji na wojnie i mi się wydaje, że nie ma co się bać, w sensie okej, ja rozumiem twoje stanowisko, ale jakby nie ma co się bać, że jakby sztuka może być, może też jakby inspirować się albo odnosić do tego, co się właśnie teraz aktualnie dzieje, szczególnie, że wojna jest tuż obok i jakby miałem miesiąc temu okazję dawać performance na Strychu, zeszły weekend w piwnicy i być może w przyszłości będziemy wszyscy w piwnicach, więc kto wie.
A mogę zapytać, jaki performance?
To było w Łodzi, też było arteterapeutyczne, ale to było z tkaninami i bardziej chodziło właśnie o emocje, o to, żeby dać ekspresję taką wolną emocjom, które są jakoś tłamszone, szczególnie teraz, gdy jest właśnie to jakby sytuacja zagrożenia bardzo, bardzo realna. Koleżanka nazywa się Martyna Łuszczyńska i ona po prostu przygotowuje tam dyplom, będąc na ASP Łódź, przygotowuje dyplom z arteterapii, ale ona właśnie bardziej działa z tkaninami. I z malowaniem tkanin i poza tym chcę współpracować z Maszką, także to nie jest jakoś odległy temat.
Ale powiem ci, Michale, że to, co ty mówiłeś przed chwileczką o tym strychu w Łodzi, tak, czy piwniczce, to wiesz co, to trochę to tak zapachniało tym, co się u nas wydarzyło, bo zauważ, że były dwie tkaniny, była tkanina czerwona, taka mocna czerwień i była zieleń i wy naprawdę mistrzowsko tym operowaliście, mieliście tylko dwa kolory, krzesło i to było wszystko, co mieliście i też właśnie był to pokaz i zapis waszych emocji, co się z wami dzieje i co ciekawe, każda etiuda była zupełnie inna.
Ja też tutaj nie myślałam o tym, żeby wprost w jakiś sposób nawiązywać do tego, co się dzieje, prawda, nawet, ale o tym, że my wszyscy w tej chwili jesteśmy w trochę innym stanie psychicznym niż jeszcze dwa miesiące temu i pewnie też inne mamy potrzeby, prawda, nie wiem, nastroju, mówienia o czymś, innej muzyki może słuchamy, nie wiem, jak pan myśli, jak się pan czuje teraz?
Ja się czuję zwyczajnie. Odbieram to tak, jak jest. Mhm. Wojna do ludzi należy, zawsze była, więc to jest kolejna rzecz. I zachowuję spokój, przede wszystkim on uratuje. Bo kiedy człowiek z chłodną głową tak myśli o tym wszystkim dookoła, to rzeczywiście znajdzie jakiś sposób. Niekoniecznie się zamartwiać, bo wtedy człowiek staje się martwy. I też tutaj ta sztuka jest po to, żeby koić, pokazywać, rzeczy nazywać po imieniu takie, jakie są, przynajmniej w odbiorze tego przedstawiciela artysty. I rzeczywiście to ujmuje. Ludzie się wzruszyli. Były łzy niekiedy, czy też i uśmiechy to przede wszystkim, bo tego nam potrzeba w takich czasach uśmiechu, żeby swoją uwagę kierować właśnie w taki sposób, a nie w stronę tej wojny w telewizji, gdzie każdy robi po prostu makabry i my dając tam swój wzrok, swoje słowa, to powiększamy tą jedną wielką wojenną manię, którą trzeba zastopować uśmiechem, spokojem. I dopiero wtedy się zastanowić, co można z tym zrobić.
Ale kiedy tak mówisz, to w zasadzie, tak jak już mówiliście, wspominaliście, ludzie rzeczywiście opowiadali o swoich wspomnieniach z dzieciństwa. Może to jest też ich jakiś taki ratunek, że takie wyzwalamy też emocje, że gdzieś ten kraj dziecinny, mimo że nie zawsze prosty i łatwy dla takiego młodego człowieka, to jednak jest jakąś taką ostoją bezpieczeństwa. Stąd może taki wysyp był tych historii z dzieciństwa.
Tak, no co ciekawe, jak jechałem do tej Łodzi poprzednio przez Warszawę, na dworcu w Warszawie już wówczas było bardzo dużo uchodźców z Ukrainy i tam były też dzieci, nie byli tylko dorośli, kobiety, ale były kobiety z dziećmi. Jakby dzieci potrafiły zachować w tym wszystkim, tym przesiedleniu, jakby nie patrzeć, potrafiły zachować uśmiech, jakąś iskierkę, chęć zabawy, jak to dzieci. Jakby dzieci nie tak może do końca nie odbierają tego jak dorośli, nie widzą tej całej tragedii, po prostu... Było też dziecko, które płakało oczywiście, ale jakby były też dzieci, które właśnie... To mnie bardzo jakby no, zaskoczyło, że widzę na dworcu dzieci ukraińskie, emigrantów z Ukrainy, po prostu bawiące się i pomimo okrucieństw, które tam mogli gdzieś doświadczyć.
Do rozmowy z gospodarzami pracowni otwartej przy ulicy Dostudzienki 9 powrócimy za chwilę, a teraz posłuchajmy, to gra Dmytro Poeta. Tak grał u nas w studiu koncertowym Radia Gdańsk w czasie salonu artystycznego. Pozdrawiamy go serdecznie, jesteśmy z nim myślami i posłuchajmy, jak pięknie gra Dmytro Poeta. Thank you.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Wracamy do spotkania w pracowni otwartej przy ulicy Dostudzienki 9. Marzena Wojciechowska-Orszulak, warsztatowiec, praktyk teatralny, reżyserka, nauczycielka akademicka, teatroterapeutka oraz Jan Orszulak, reżyser teatralny i filmowy, te pracownie prowadzą, a w rozmowie biorą też udział współtwórcy projektu Maciej Leonowicz i Michel Disservo. Jeszcze raz patrzę na tę przestrzeń, w której już się powoli czuję jak u siebie, poczęstowana herbatą, i chciałam zapytać o wasze związane z nią plany, marzenia, tak już konkretnie. Co to daje? Bo tak, program gdański, Gdańskie Otwarte Pracownie, tak? Czyli miasto, jak rozumiem, udostępnia przy opłacaniu wszelkich mediów za niski czynsz miejsce. I to jest to miejsce. Trzeba się o nie ubiegać, więc rozumiem, żeście się ubiegali. Wygraliście konkurs, tak. I ono było wyznaczone, o to konkretnie się ubiegaliście. Jak to w ogóle było, jak do tego doszło, a potem porozmawiamy o tym, co tu się może dziać.
Tym razem do tego konkursu, że tak powiem, były przypisane dwa miejsca i tamto jedno miejsce wymagało bardzo dużego remontu, więc byśmy tego nie udźwignęli, a to miejsce miało jeszcze taką niesamowitą wartość, że ja się w tym domu wychowałam jako bardzo małe dziecko i tutaj w tej pracowni z góry byłam znoszona czasami w wózku, żeby wujek, który miał tutaj pracownię krawiecką, wujek Roman, żeby po prostu popatrzył, jak mama musiała pójść do pracy na przykład, więc ja tak się czuję, jakbym wróciła rzeczywiście po części do domu. I też bardzo liczę na to, że bardzo się cieszyłam z pani, która przyszła tutaj z sąsiedztwa, i liczę na to, że tych sąsiadów będzie tutaj przybywać i gdzieś jakoś się tak ładnie wtopimy tutaj też w to miejsce. A jeżeli chodzi o działalność, to wydaje mi się, że będę robiła to co zawsze, czyli przedstawienia, projekty, teatroterapię. Tyle tylko, że mamy wreszcie kawałeczek swojej podłogi, swojej przestrzeni, tego, że spokojnie możemy tej herbaty właśnie zrobić i że nie jesteśmy gdzieś ciągle u kogoś. Także to jest taka dla mnie największa wartość. Natomiast sam program mojej działalności tutaj, może będą nowe rzeczy, ja jestem bardzo otwarta na nowe wyzwania, natomiast na pewno to będą warsztaty, próby, spektakle i teatroterapia w bardzo różnej postaci, bo teatroterapia też może być taką teatroterapią dla jednej osoby, taką monodramą, więc będę na pewno zachęcać tutaj wszystkich, żeby przychodzili, mam nadzieję, że to miejsce będzie tętnić życiem. I już w tej chwili, jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam bardzo na Facebooka, tam mamy Teatroterapia Gdańsk. To jest taka nasza stronka, gdzie można się kontaktować ze mną. Ja na Facebooku z kolei jestem Maszka Wojciechowska przez rzec.com, też zachęcam do kontaktu i jestem otwarta. Tutaj już na przykład Michał jest performerem, już mówił, że może jakiś performance, może jakieś spotkanie, może będzie jakieś wspólne muzykowanie, będziemy zapraszali. Tutaj Maciek jest z kolei zwolennikiem, a my mamy bębny, mamy różne przeszkadzaje. Będziemy nie tylko wychodzić z takiego ścisłego teatru, tylko gdzieś te działania najogólniej takie skupiające ludzi, dla ludzi, poprzez nich, także będziemy otwierać się też na dzieci, prawda? Maciej tu chciałby działać dziećmi. Opowiedz może coś o tym, pomyślę swoim, o smokach, które chcesz szukać w lesie.
Tak, pojawił się w głowie pomysł o szukaniu smoków z dziećmi. Wpierw byłyby to wykłady, tutaj w tym miejscu, dotyczące historii, geografii, skąd owe smoki pochodzą, więc można by było się czegoś nauczyć przy okazji. Dnia następnego byłby spacer do lasu, ta wielka przygoda w poszukiwaniu smoków, ale też i poznawania różnych żyjątek żyjących w lesie. Też i krzaki, też i lasy, dzieci są tego spragnieni. Gdy się widuje na ulicy na przykład, to pokazują tymi palcami, co to za ptaszek jest, pytają się mamy. Nie wiedzą, większość ludzi teraz nie wie, gdzieś ta wiedza o kulturze, o naturze jest teraz schowana i myślę, że wychodzi ona na jaw coraz bardziej.
Tak, tak. Jest renesans teraz. Wiele osób mi mówi, artystów, pisarzy, że wraca właśnie, że uczy się rozpoznawać ptaki na przykład.
Tak, jest powrót do natury. I człowiek wraca do niej i chce przede wszystkim, więc to też będzie takie miejsce a propos tego, żeby człowiek poczuł się w końcu naturalnie w tym świecie wielkich maszyn. Tu las jest nieopodal, bardzo ładny. Ostatnio mieliśmy ćwiczenie, przytuliliśmy się do drzew. Uprawialiśmy śpiewy oraz tańce. Ludzie dookoła byli rozochoceni tym wszystkim. Więc podejrzewam, że i też takie rzeczy, spacery leśne w poszukiwaniu na przykład ziół, można robić z dziećmi, można robić z dorosłymi. Chociaż czy tutaj jest jakaś różnica, ten dorosły a dziecko? Podejrzewam, że my chcemy tutaj otworzyć się na świat dziecka, żeby człowiek przypomniał sobie, jak to wtedy było w tych latach dziecięcych, żeby nie miał żadnych granic, żeby te granice cały czas, jak już są, to żeby się rozszerzały, żeby się otworzyć, mieć kontakt ze swoim źródłem mocy, że tak to nazwę, żeby nie było żadnych barier. I poprzez śpiew, poprzez taniec, poprzez różne warsztaty, które tutaj prowadzimy i będziemy prowadzić, myślę, że człowiek stanie się z przyrodą jednym, coraz bardziej. Tego chyba świat potrzebuje, tak przynajmniej patrzę moim okiem.
A może mi też tak czuję o tej propozycji, którą mówiłeś.
Właśnie z Anitą chcieliśmy zrobić. I być może też właśnie z Martyną, bo raz już współpracowaliśmy w trójkę, zrobić tutaj jakiś performance. Jeszcze jest to bardzo niedookreślony projekt. Uprzednio pracowaliśmy nad tematem też jakoś zahaczającym o aktualny jakby stan zniewolenia umysłu przez lęki i na tematem czułości, obdarowaniem się nawzajem czułością poprzez proste gesty. I być może właśnie pociągniemy ten temat dalej, bo to jest bardzo arteterapeutyczny temat.
Jak pan widzi to miejsce?
To być może
pracy?
Ja zakończę swoim głosem ten temat. To znaczy, ja dalej będę prowadził taką samą działalność tutaj. To znaczy, na pewno jakieś pokazy mojego teatru z uniwersytetu będą się tutaj odbywać. Oczywiście na mniejszą skalę. Natomiast myślę o również działaniach filmowych, pokazach filmowych, tak by aktywizować społeczność tutaj wokół. Natomiast w przyszłości takim moim marzeniem, skoro już to miejsce w jakiś sposób mamy, najmujemy, czy jakkolwiek to nazwać, chciałbym założyć tutaj kiedyś szkółkę przygotowującą do szkoły aktorskiej, ponieważ zajmuję się tym też oprócz reżyserią jako zawodem i w planach to gdzieś tam mi huczy, śpiewa i tańczy. Także taki jest plan na już bardziej odległe działania.
A nad czym pan teraz pracuje z młodzieżą, takim tekstem?
To zależy gdzie. Na Uniwersytecie Gdańskim pracuję nad Otellem Szekspira, który jest chyba moją najdłuższą sztuką, prawie dwugodzinną. Będziemy też z tym próbowali dostać się na festiwal szekspirowski. W liceum pracujemy nad skromnym spektaklem, ale bardzo ważnym, co uczniowie sądzą o systemie oświaty w ogóle i edukacji. Tak, jest to ich głos, wspólnie robione etiudy scenariuszowo. A z seniorami robimy spektakl Kobiety, inspirowane dziewczynkami Iredyńskiego. I tam wypowiadamy się feministycznie bardzo mocno, z czego panie są bardzo zadowolone. I tam się troszeczkę bardziej bawimy, ale mówimy też o ważnych rzeczach, które się dzieją ogólnie na świecie. Staramy się aktualizować i staramy się, żeby ten spektakl też był takim mocnym głosem kobiet. Mm-hmm. Już troszeczkę starszych kobiet, bardziej doświadczonych, ale które też mają w sobie jakąś dziewczęcość, dziecięcość i temu podobne.
Od dawna pracuje pan z młodzieżą, sam pozostając jeszcze ciągle bardzo młodym człowiekiem. Chciałam zapytać, jak się panu z tymi paniami pracuje i czy coś tam się pojawiło dla pana odkrywczego?
To jest bardzo ciekawe pytanie. No, pracuję już 5. rok z paniami. Jest to bardzo specyficzne doświadczenie, ponieważ troszeczkę się czuję, jakby się pracowało właśnie i z młodzieżą, i z osobą starszą, ponieważ ci ludzie są bardzo aktywni. To nie są ludzie w żaden sposób podstarzali. To są ludzie, którzy mają pełnię sił, pełnię energii. Czasami więcej niż nawet młodzi ludzie, z którymi współpracuję, co jest absurdalne, ale tak naprawdę jest. Oczywiście inaczej się pracuje w teatrze, gdzie oni mają jednak odrobinę problemów, co po niektórzy, bo też nie chcę generalizować, z zapamiętaniem roli, zapamiętaniem tekstu. Inaczej ich trzeba rozdysponowywać na scenie. No nie mogą przez 30 minut czy 40 minut stać lub biegać, co na przykład w swoim teatrze mogę tych biednych studentów sobie bardziej pomaltretować, nazwijmy to, kulturalnie. Natomiast tutaj no, trzeba patrzeć na takie rzeczy, ale oni są bardzo chętni, bardzo aktywni, wiele się od nich uczę, myślę, że oni przejmują ode mnie jakąś drugą młodość, a ja od nich jakieś pewne doświadczenia, które są też bardzo ważne, więc wymieniamy się pokoleniowo swoje myśli, swoje doświadczenia i wrażenia związane ze światem. Oczywiście jak był COVID i dalej panuje ten COVID, jest troszeczkę ciężej, jest więcej strachu, jest taka zachowawczość we wszystkim o wiele większa, w jakimś byciu na scenie, dotykaniu się, obcowaniu ze sobą blisko, natomiast są to ludzie bardzo otwarci i cieszę się ze współpracy z nimi.
To miejsce jest wasze w tej chwili. Na ile ono będzie otwarte? Ja rozumiem, że przez Facebook kontakt, ale czy tu będą jakieś, nie wiem, godziny, dyżury, zajęcia, cokolwiek? Próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie działać. Do Studzienki 9.
Do Studzienki 9 pracownia przyjmuje nowe osoby, tworzy nową grupę, bo ta, która w tej chwili jest, Teatr Terapia Gdańsk, już jest grupą zaawansowaną. I będę w związku z tym starała się w każdy piątek od godziny 17 do 20 tutaj prowadzić te zajęcia dla nowych osób i każdy, kto ma ochotę, może przychodzić i wierzcie mi, naprawdę to jest dla wszystkich. To nie jest tak, że ktoś musi mieć jakieś zdolności aktorskie. Są tego typu ćwiczenia, że z osoby, która po prostu ma dobre nastawienie i ma troszeczkę takiej w sobie radości, to dziecko, o którym się wspominaliśmy tyle, ma w sobie, to naprawdę będzie się fajnie spełniać i będzie z ludźmi, będzie robić fajne rzeczy, więc zapraszam. I w piątki od 17 do 20 myślę, że jeżeli mówimy o dyżurze, może nawet nie dyżur, tylko właśnie prowadzenie nowej grupy, która będzie otwarta przez długi czas jeszcze, żeby ludzie do niej mogli napływać.
Mogę dodać od siebie, że na razie po prostu pomimo otwarcia, bo chcieliśmy jak najszybciej otworzyć się tutaj na ludzi, myślę, że z tym kalendarium takim już usystematyzowanym trzeba jeszcze chwilkę poczekać, nad tym będziemy pracować i tak dalej, ale właśnie jest tutaj tworzony nowy zespół, będą tutaj odtwarzane myślę rzeczy jeszcze z naszych jakichś innych właśnie działalności, także na spokojnie.
Ja się na przykład cieszę z tego, że nie było problemów żadnych, żeby plakaty zawiesić tutaj w pobliskiej pierogarni lwowskiej. Bez problemu zawieszono te plakaty również w pizzerii, kaweczek dalej. Także gdzieś są ludzie otwarci na to, żeby takie miejsce zaczęło tutaj pulsować.
To była ta pierwsza sprawa, a druga na pożegnanie. Chciałam poprosić o jakieś rady, nie tylko dla mnie, też dla tych, co słuchają. Jak się uspokoić, jak się lepiej poczuć? Może ktoś ma jakieś pomysły, co? Gdzie iść na łąkę, czego szukać?
Najprostszy sposób to po prostu wdech i wydech powietrza, żeby poczuć rytm życia i powietrza. Dlatego też i dobrze tam wyjść, na ten dwór, do lasu, do parku, czy też i w jakimś innym zaprzyjaźnionym miejscu, żeby uwagę skierować zwyczajnie na oddech, na swoje ciało, na otaczające dźwięki, czy też i świat. Pewnego rodzaju medytacja, można powiedzieć. Też nie zaszkodzi szkodzi porządek wszelaki.
A, w domu, tak? Jednak tak, w tych szafach?
Porządki, tak? Porządki w szafach, gdzieś za kanapą, to zawsze czyni dobrze. Czy jak już patrząc na tę wiosnę, to ogród wzywa.
No właśnie, co
siejmy, siejmy ziarno. Zaraz czas się pojawi na pietruszkę, rzodkiewkę, więc idźmy w tę stronę. Zioła również wyrastają pierwsze. Ja już widziałem pokrzywy. Są takie bardzo malutkie i bardzo silne dzięki temu, bo zioła we wczesnych fazach właśnie życia są naprawdę intensywne, więc już można poznawać, smakować, wychodzić na owe spacery, które naprawdę uspokajają. To zbieractwo to jednak jest w naturze ludzkiej. Mamy kontakt z ziemią. Ja lubię chodzić na boso, po żyznej ziemi. Bardzo, bardzo to działa dobrze dla całego systemu, organizmu. W ten sposób pozbywamy się wszelakich napięć. Jest dobrze wtedy.
Ale też boso można chodzić u nas na zajęciach, co praktykują panowie, bo nie chcą baletek. No i moim takim sposobem na to pytanie jest tworzyć. Jeżeli tworzymy, to zawsze będziemy gdzieś troszeczkę bardziej oddychali, może w inny sposób niż ty mówisz, ale też dzięki temu tworzeniu jakąś inną perspektywę ma na to wszystko. Inaczej się na to wszystko patrzy. A przy okazji ziemi, to tutaj proszę spojrzeć, Maciek zasadził bratki. Bratki przywiozła Tereska z grupy, a Maciej je zasadził.
Tak, dokładnie, bo tutaj bawimy się w taki kolektyw trochę, komunę, ludzi wspierających się nawzajem. Jeden człowiek ma coś do zaoferowania, wystarczy, że przyjdzie, da, jeżeli jest to rzeczywiście piękna, użytkowa rzecz, my to przyjmujemy i w jakiś inny sposób oddajemy, energią też, bo tutaj przede wszystkim energia się krzewi, żeby jak najwięcej jej było w naszym życiu i żeby była ona ukierunkowana w dobrą stronę, ku naturze, zdrowiu, szczęściu i uśmiechu.
Dla mnie zawsze uspokajało mnie robienie tego, co się kocha. W działaniu takim czynnym, świadomym, nie wariackim, nie chaotycznym, ale uporządkowaniu sobie tego i robieniu tego, co się kocha. Czy to jest pomaganie, czy to jest robienie sztuki, czy to jest majsterkowanie sobie w garażu, cokolwiek, co kto lubi, ale to mnie zawsze uspokaja i wiem wtedy, że robię coś dla tego świata, wiem, że robię dobrze i z takim spokojem według mnie można nawet umierać, także taka jest moja rada.
Spacer nad morzem, w lesie, jakaś medytacja, przytulanie drzew, ludzi, jakaś spontaniczna twórczość, niekoniecznie... Lęk w ludziach dorosłych jest przed sztuką, robieniem sztuki. Jako
przed oceną.
Przed oceną innych. Mhm. Nie? Jak można nawiązać do Józefa Beuysa, który mówił, że każdy człowiek jest artystą, w związku z tym każdy człowiek może w sobie obudzić tego artystę. A jeśli nie, to po prostu wykrzyczeć można gdzieś w lesie swoją frustrację.
Okay. I do tego też zapraszamy. Już w głowie mi się pojawiła data jedna, wtorkowe dżemy na muzykowanie o godzinie 17 do studzienki 9. Prawie że każdego tygodnia ktoś na pewno się znajdzie, żeby prowadził to. Czy też i zwyczajnie, żeby człowiek przyniósł swój instrument i poczuł się jak dziecko, dla tego spokoju. Mogę też zaproponować czwartkowe spacery ziołowe o godzinie 10. Bo od następnego tygodnia można już ruszyć z kopyta z tą pracownią artystyczną, bo jak tutaj zostało wcześniej powiedziane, każdy w sobie artystę ma. Więc dobrze by było obudzić tego artystę. Wybierasz któryś dzień na obudzenie artysty?
Mamy w czwartek na ASP mamy zajęcia, też można przyjść, jeśli ktoś jest studentem ASP. T-Art. 18.30 bądź 19.00, w czwartek zapraszamy.
Mnóstwo możliwości. Każdy jest artystą, pięknie powiedziane. Obudźmy go.
I to wszystko w salonie artystycznym Radia Gdańsk. Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.